Aktualności dnia w Radiu Maryja. Nasz gość, pani poseł Aleksandra Natalii Świat, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Witam państwa, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani poseł. Dzisiaj rano Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla Radia Z mówi odnośnie ustawy hazardowej, którą wczoraj zapowiedział premier. Tworzymy absolutnie nową jakość w życiu publicznym i w polskiej rzeczywistości. Czy to nowa jakość, pani poseł?
No cóż, nową jakość stworzył pan przewodniczący Schetyna i jego koledzy już rzeczywiście odnośnie rozmów z osobami zajmującymi się hazardem i to nie jest ta jakość, o którą by wszystkim nam, myślę, chodziło. Natomiast to, co wczoraj zaproponował premier Tusk na konferencji, no właściwie trudno powiedzieć. Z jednej strony rzeczywiście ograniczanie szkodliwości dostępu młodzieży do hazardu to niewątpliwie są słuszne propozycje i słuszne cele i na pewno Prawo i Sprawiedliwość tego typu rozwiązania poprze. Natomiast jeżeli chciałoby się coś bardziej szczegółowego powiedzieć, to w tym momencie rodzą się już same pytania, bo właśnie premier Tusk na konferencji mówił chociażby o zakazie hazardu w internecie, a pan przewodniczący Schetyna mówił już coś zupełnie innego. Więc
Pan Schetyna mówił o ograniczeniu,
no ale zakaz, a ograniczenie czy opodatkowanie to są zupełnie różne kwestie. I tu już rodzi się pierwsze pytanie, czym w istocie jest ten projekt zgłoszony przez premiera Tuska. Czy rzeczywiście istnieje jakiś projekt? Czy też jest to kolejny zabieg propagandowy, konferencja prasowa, która ma odwrócić uwagę od tego, co stało się, w co zamieszani są prominentni politycy PO i pokazać, tak, my tutaj będziemy bardzo ostro i zdecydowanie walczyć z hazardem.
Będziemy kastrować hazard z internetu.
Tak, mieliśmy już właśnie takie bardzo ostre wystąpienia i konferencje, natomiast o funkcjonowaniu chociażby nadzoru policyjnego nad osobami, które popełniły tak no, straszne przestępstwa jak czy pedofilia, to mieliśmy ostatnio niestety bardzo, bardzo złe sygnały. I właśnie jest pytanie, czy to jest rzeczywisty projekt, czego ten projekt ma naprawdę dotyczyć, jakie będą jego konsekwencje, jakie będą rozwiązania, czy jest to zabieg propagandowy, kolejna propaganda, nie umiemy się wytłumaczyć z tego, co zrobili prominentni politycy PO, blokujemy powstanie komisji hazardowej, bo to robi właśnie rząd, to robi Platforma Obywatelska, blokuje powstanie tej komisji, wyjaśnienie całej tej afery, a w zamian oferujemy konferencję prasową i deklarację, albo jakąś mieszankę deklaracji, bo właściwie nie do końca wiadomo, czy premier wiedział, co proponuje, czy też przewodniczący Schetyna wiedział, o czym rozmawia w radiu. Poza tym, jak się przyjrzeć innym aspektom tej sprawy, czy na przykład zatrzymanie koncesji tak naprawdę, czy na przykład wprowadzenie tych tak zwanych jednorękich bandytów tylko do kasyn nie będzie korzystne na przykład dla tego, kogo media nazywają lichem, bo on jest właścicielem sieci kasyn. Więc jest pytanie, jakie będą to naprawdę rozwiązania i komu tak naprawdę będą dobrze służyły.
No wygląda na to, że Rysiek będzie z tego zadowolony, zwłaszcza, że też w tym projekcie nie pojawiły się, jeżeli chyba, że nie zauważyłem, te zmiany, które mają obciążyć branżę hazardową w związku z dopłatami, czyli właściwie to, o co toczyła się batalia między Rychem a Zbychem.
Tam była mowa, o ile pamiętam, o jakimś opodatkowaniu, zwiększeniu opodatkowania, ale chyba rzeczywiście bez tych dopłat. Natomiast postulat zatrzymania koncesji, czyli pozostawienia tych, które są w tej chwili, niewątpliwie pomoże tym, którzy dzisiaj je mają, ponieważ no, nie będzie konkurencji, prawda, z jednej strony, a przeniesienia do kasy niewątpliwie dla właściciela, czyli między innymi pana Rysia, niewątpliwie będzie korzystnym rozwiązaniem. Dlatego właśnie powstaje pytanie, czy w istocie rząd chce uporządkować sprawę hazardu? A żeby ją uporządkować, to trzeba po pierwsze wyjaśnić aferę hazardową. Po drugie, wprowadzić rozwiązania prawne, które uniemożliwią pranie brudnych pieniędzy, uniemożliwią funkcjonowanie tych aparatów. Takie rozwiązania my chcieliśmy zaproponować, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które by umożliwiały taką kontrolę tych wszystkich automatów, aby nie można było w sposób jakby niekontrolowany ich ilości rozmnażać, aby nie można było brać brudnych pieniędzy. Na pewno poprzemy rozwiązania, które by ograniczały dostęp młodzieży, bo rzeczywiście chronić młodzież przed hazardem, czy powinno się chronić młodzież przed hazardem i tutaj wszystkie rozwiązania tego typu powinny być wprowadzone. Ale to nie trzeba, to trzeba po prostu zrobić i wprowadzić. Na razie mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd zamiast jak najszybciej doprowadzić do powstania komisji śledczej wyjaśniającej aferę hazardu, zamiast przedłożenia projektu ustaw, oferuje nam po raz kolejny zresztą konferencję prasową i deklarację.
W każdym razie ci jednoręcy bandyci rozrastają się jak grzyby w podeszczu. Blisko 250 salonów ostrego hazardu na automatach i blisko 55 tysięcy o niskich wygranych. To liczba dosyć pokaźna w naszym kraju i rzeczywiście dostęp do tych urządzeń jest właściwie bez ograniczenia. Gdyby te zapowiedzi okazały się nie tylko zapowiedziami, to chyba krok w dobrym kierunku.
Co do deklaracji ograniczającej dostęp, a przede wszystkim uporządkowania całej tej sfery, przede wszystkim objęcia jej naprawdę pełną kontrolą, opodatkowania właściwego, od podniesienia opodatkowania, te wszystkie, takie wszystkie działania i takie wszystkie rozwiązania prawne będziemy popierać i czekamy, że one naprawdę zostaną przedłożone.
Rząd w ciągu 2 tygodni zapowiada, że taki projekt ustali, później zostanie on przesłany do parlamentu, więc spodziewam się także, że do Komisji Finansów, w której pani zasiada. Czy możliwe jest to, żeby taki projekt ustawy przeszedł bardzo szybko ścieżkę legislacyjną i zaczął funkcjonować na przykład od 2010 roku?
Wszystko zależy od tego, czy projekt zostanie rzeczywiście przedłożony i czy projekt przygotowany będzie projektem dobrym, to znaczy, czy będzie rzeczywiście zawierał dobrze przygotowane rozwiązania. Bo jeżeli tak byłoby, i to wtedy sytuacja przynajmniej z naszej strony będzie całkowicie jednoznaczna. Z całą pewnością będziemy robić wszystko, żeby projekt był przyjęty jak najszybciej. Gorzej będzie, jeżeli się okaże, że ten projekt rzeczywiście ma ocalić zyski takiego pana czy innego. No to w tym momencie będzie rzeczywiście duży problem, bo nam o takie rozwiązania z całą pewnością nie chodzi.
Pani poseł, przed chwilą zakończyła się w Sejmie konferencja z pani udziałem na temat rząd Donalda Tuska oszczędza na służbie zdrowia. Jak oszczędza?
Rząd nie zrobił nic, aby w sytuacji, kiedy chociażby z uwagi na wzrost liczby bezrobotnych czy spadek zatrudnienia maleją składki przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, rząd nie zrobił nic, aby zapewnić właściwe środki na ochronę zdrowia, na leczenie pacjentów, a zrobił kilka działań, które wręcz utrudniły sytuację Narodowego Funduszu Zdrowia i ja o tych działaniach właśnie mówiłam. Mówiłam o tym, że w listopadzie 2008 roku zlikwidowano zapisy, które na mocy których ubezpieczyciele musieli przekazywać środki na firmy ubezpieczeniowe na leczenie ofiar wypadków drogowych. Po tej zmianie koszty polis wcale nie spadły dla kierowców, ceny, które płacą kierowcy, natomiast o 800 milionów spadły wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest bardzo drogi prezent Donalda Tuska i Ewy Kopacz dla firm ubezpieczeniowych. Druga rzecz. Rząd nie opłaca poprzez niezapewnienie właściwych środków w budżecie państwa, poprzez urzędy pracy składek za osoby bezrobotne do ZUS-u i do Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej chwili już to są miliony złotych. Szacują eksperci, że w tym roku brak składek przekazanych do Narodowego Funduszu Zdrowia sięgnie 500 milionów. Kolejny przykład. Przesuwanie finansowania procedur, które dotychczas były finansowane bezpośrednio z budżetu państwa przez Ministerstwo Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak w tym roku przesunięto finansowanie procedur dotyczących przeszczepów. W związku z czym oczywiście środków za tym żadnych dodatkowych nie przesunięto. W związku z czym jeżeli są finansowane przeszczepy, to znaczy, że musiano zmniejszyć środki na inne działania przeznaczone. Kolejny przykład, w ten sam sposób przesunięto finansowanie kontrakty dla pielęgniarek zatrudnianych w domach pomocy społecznej. Te wszystkie działania pokazują, że zmniejszając strumień pieniądza napływający do Funduszu Zdrowia i jednocześnie obarczając go koniecznością finansowania dodatkowych działań, zmniejsza się możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia. A konsekwencje na dziś są takie, że szpitale, mając trudności finansowe, którym Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia płacenia za tak zwane nadwykonania, wstrzymują przyjęcia pacjentów. Zaczynają realizować, coraz więcej jest sygnałów o szpitalach, które realizują tylko te zabiegi ratujące życie. Odmawiają nawet planowych, wcześniej zaplanowanych zabiegów. W jednym ze szpitali w Bydgoszczy dyrekcja szpitali chciała nawet karać lekarzy za to, że przyjęli pacjentów na planowane wcześniej zabiegi, które miały być przeprowadzone. To wszystko jest sytuacja. Na Dolnym Śląsku szpitale nie mają w ogóle kontraktów na 2 ostatnie miesiące tego roku. Cały czas trwają negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, który im chce na te 2 ostatnie miesiące drastycznie obniżyć kontrakty. Mamy prawie koniec października i 2 ostatnie miesiące roku, na który nie ma zapewnienia kontraktów, czyli nie ma zapewnienia opieki szpitalnej dla pacjentów z Dolnego Śląska.
No to chyba jeszcze trudniej się słucha naszym słuchaczom niż na temat afery hazardowej. Pani poseł, a czy są już żelazne kandydaty?
Dlatego uważamy, że na zdrowiu nie można oszczędzać. Jest kryzys, my to rozumiemy, są kłopoty finansowe, ale zdrowie nie jest tym, na czym powinno się oszczędzać i to jeszcze w ten sposób, dezorganizując finansowanie. Po co rezygnowano ze środków, które już były innymi ustawami przewidziane?
Pani poseł, a czy są już żelazni kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Komisji Śledczej do spraw afery hazardowej?
Myślę, że kandydaci zostaną zgłoszeni w momencie powołania tej komisji. My oczywiście mamy swoje propozycje. Mieliśmy nadzieję, że komisja zostanie powołana na tym posiedzeniu Sejmu, które już się odbyło. No niestety sprawa jest przeciągana, a to jest taki coś, co pokazuje, czy rządowi Tuska, czy Platformie Obywatelskiej rzeczywiście zależy na uporządkowaniu spraw hazardu.
A jakieś nazwiska, pani poseł?
Wolałabym w tej chwili ich nie podawać. My jesteśmy przygotowani.
A Beata Kempa, Zbigniew Wasserman wchodzą w krąg tych nazwisk?
To są osoby, które oczywiście jak najbardziej mogłyby nas reprezentować. Bardzo dobrze przygotowane osoby z doświadczeniem, wykształceniem prawniczym. Bardzo, bardzo kompetentne i bardzo... No, bardzo dobrze przygotowane do pracy, mające zresztą doświadczenie w pracy w komisjach śledczych.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pani poseł.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem była pani poseł Aleksandra Natalii Świat z Sejmowej Komisji Finansów, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.